Charles de Gaulle w 1958 roku był mądrzejszy o lata doświadczeń i przemyśleń w swej samotni w Kolumbii. Wiedział już, jak działać i potrafił wykorzystać sytuację, która przywróciła mu władzę. Rozpoczął się czas triumfów premiera. We wrześniu 1958 roku w referendum na temat zmiany konstytucji mającej na celu istotne wzmocnienie władzy wykonawczej blisko 80% głosujących powiedziało tak. W końcu listopada wybory parlamentarne przyniosły pełny sukces de Gaulle'owi i jego partii Unia na rzecz Nowej Republiki, UNR. 21 grudnia blisko 80% elektorów wskazało na de Gaulle'a jako prezydenta Francji. 8 stycznia 1959 roku generał we fraku wysiadł z samochodu, który zatrzymał się przed schodami do Pałacu Elizejskiego. Wszedł do sali, w której oczekiwał go generał Catrou, wielki kanclerz orderu Legii Honorowej. Zawiesił on na szyi prezydenta złoty łańcuch z herbem republiki, insygnia władzy prezydenckiej. 69-letni de Gaulle osiągnął wszystko, o co uparcie walczył. Wiedział, że sojusznicy, którzy stworzyli sytuację umożliwiającą mu przejęcie władzy, łatwo mogą stać się zagorzałymi wrogami. Ci, którzy gotowi byli walczyć za generała, mogli walczyć i przeciw niemu, gdyby zawiódł ich zaufanie. Teraz mieli oni prawo wystawić rachunek, jakim było utrzymanie Algierii francuskiej. De Gaulle był przeciwny kolonializmowi. Nie mógł więc rachunku spłacić. Generał kontra generał. Prezydent zdawał sobie sprawę, że utrzymanie Algierii jako francuskiej kolonii będzie niemożliwe. Wojna trwała od 4 lat i nie przynosiła rozstrzygnięcia, a jedynie coraz większe koszty i coraz liczniejsze ofiary. W końcu 1959 roku liczba żołnierzy francuskich stacjonowanych w Algierii przekroczyła 600 tysięcy. Był to ogromny, jak na czasy pokoju, wysiłek militarny. Specjalne metody, czyli tortury, powszechnie stosowane do wymuszania zeznań od osób podejrzanych o współpracę z powstańcami, dawały pewne sukcesy, ale nie umożliwiły spacyfikowania ruchu wyzwoleńczego. Wojnę w Algierii trzeba byłoby zakończyć, ale w tym kraju mieszkało około 900 tysięcy Francuzów. Było oczywiste, że ogromna ich większość będzie musiała opuścić niepodległą Algierię i przyjechać do Francji, co stawało się poważnym problemem gospodarczym i społecznym. De Gaulle wiedział, że pośpieszne działanie, pochopne ujawnienie planów uruchomi kontrakcję ze strony kolonów. Dlatego musiał działać powoli i rozważnie. Przede wszystkim chciał zażegnać niebezpieczeństwo mobilizacji sił kolonów. Musiał ich przekonać, że nowy prezydent będzie walczył o ich Algierię. De Gaulle takie stanowisko deklarował. Niech żyje Algieria francuska. Czerwiec 58 roku. Niepodległość dla Algierii za 25 lat. Październik 58. Armia francuska nigdy nie opuści tego kraju, a ja nie będę prowadził negocjacji z ludźmi na obszarze od Kairu do Tunisu. Marzec 59. Nie będzie Dien Bien Phu w tym kraju. Powstańcy nie usuną nas z Algierii. Styczeń 60. roku. Jak możecie słuchać kłamców i konspiratorów, którzy mówią wam, że dając Algierczykom możliwość wyboru, Francja i de Gaulle chcą was opuścić, wycofać się z Algierii i oddać władzę w ręce rebeliantów. Styczeń 60. roku. To były słowa, które miały uspokoić kolonów. Działania prezydenta były zupełnie inne. Przede wszystkim musiał usunąć z Algierii ludzi, którzy mogli tam zorganizować spisek przeciwko niemu. Jeszcze przed objęciem urzędu prezydenckiego w grudniu 1958 roku zadecydował o przeniesieniu generała Salana do Paryża na wysokie stanowisko gubernatora wojskowego. Był to awans przeciwko któremu Salon nie mógł protestować. W ten sposób niebezpieczny generał znalazł się w stolicy, pod czujnym okiem ludzi prezydenta, oderwany od powiązań algierskich. Taki ruch mógł wywołać zaniepokojenie kolonów. Nie doszło do tego, gdyż do Algieru na miejsce Salana przybył generał Maurice Schall, reprezentujący te same poglądy co jego poprzednik. Co prawda już po kilku miesiącach, w kwietniu 1959 roku, generał Schall został przeniesiony do kwatery głównej NATO pod Paryżem. Ale do Algierii przybył z kolei generał Crepin, zaciekły zwolennik utrzymania Algierii. Postanowił nie dopuścić do jej utraty. Jego plan Prometeusz polegał na pacyfikacji setek algierskich wiosek i koncentrowaniu tubylczej ludności w obozach w straszliwych warunkach pod lufami karabinów maszynowych. Kolonii ciągle nie mieli powodów do niepokoju, gdyż działania Paryża nie wskazywały na chęć przyznania Algierii niepodległości. We wrześniu 1959 roku de Gaulle wspomniał w przemówieniu o możliwości zapytania Algierczyków, czym chcą ostatecznie być. Takie oświadczenie nie wywołało reakcji kolonów, gdyż uważali, że jeżeli nawet dojdzie do referendum, to Algierczycy będą chcieli pozostać przy Francji. Poza tym w dalszym ciągu ufali de Gaulle'owi. Poruszyła ich dopiero sprawa generała Massu. 16 stycznia 1960 roku do Algieru przybył korespondent zachodnio-niemieckiej Süddeutsche Zeitung Hans Kępski. Jego przylot zorganizowało francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a Ministerstwo Obrony zaopatrzyło go w dokument otwierający drzwi do najwyższych oficerów w Algierii, w tym również do generała Massu. Ten nie lubił dziennikarzy ani prasowych wystąpień. Uważał się za żołnierza, a wojskową cnotą jest działanie, nie zaś gadanie. Jednakże z Kępskim spotkał się naczelny dowódca wojsk francuskich, popierało go ministerstwo i Massu nie mógł odmówić rozmowy z niemieckim korespondentem. Wie pan, wolałbym, żeby wykorzystał pan moje informacje w artykule o Algierii, zamiast przeprowadzać ze mną wywiad. Rozumiemy się. Massu przyjął Kępskiego w swoim biurze, ubrany jak zwykle w polowy mundur. Tylko kabury z pistoletami zawiesił na rogu szafki. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, odparł Kępski, gdy tylko tłumacz major Kraus przetłumaczył propozycję generała. Rozmowa trwała około 2 godzin. Rozpoczęła się od wymiany poglądów na temat siły bojowej formacji spadochronowych. Kępski był specjalistą w tej dziedzinie, gdyż w czasie II wojny światowej służył jako spadochroniarz w Luftwaffe i walczył na Krecie. Massu wypowiedział kilka zdań na temat wojny algierskiej, podkreślając, że niepotrzebnie do spraw wojskowych mieszają się politycy, gdyż utrudnia to osiągnięcie zwycięstwa. Sformułowania Massu nie mogły nikogo urazić. Ot generał stwierdził, że wojna jest sprawą żołnierzy. 2 dni później, gdy generał Massu zasiadł do kolacji, zadźwięczał telefon. Mówi Schall. Czy mógłby pan przyjść do mnie? Dopiero rozpocząłem kolację, a co się stało? Musi pan natychmiast zdementować sformułowania, jakich użył pan w wywiadzie. W jakim wywiadzie? Nie udzielałem żadnego wywiadu. Kępski opublikował jednak wywiad, w którym bardzo ostro wypowiada się pan na temat prezydenta. Niech pan przyjeżdża, powiedział Schall i odłożył słuchawkę. Po kilkunastu minutach wściekły Massu wpadł do gabinetu generała Schalla. Ten bez słowa podał mu tłumaczenie wywiadu zamieszczonego w Süddeutsche Zeitung. Nie rozumiem polityki de Gaulle'a. Jesteśmy do głębi rozczarowani tym, że generał stał się człowiekiem lewicy. Czytał Massu słowa, które Kępski włożył mu w usta. Pytanie. Czy armia może narzucić krajowi swoje koncepcje? Odpowiedź Massu. Armia to siła. Dotychczas nie ujawniła tego, ale dlatego, że nie było okazji. W określonej sytuacji armia potrafi wziąć władzę w swoje ręce. Pytanie. Czy wojsko będzie posłuszne prezydentowi? Odpowiedź. Pewnie, że są tacy, którzy będą słuchali bez zadawania sobie pytań, co z tego wyniknie. Massy odłożył kartki i widać było, że oburzenie odjęło mu mowę. Musi pan złożyć oświadczenie stwierdzające, że niemiecki dziennikarz całkowicie wypaczył pana słowa, powiedział dobitnie Szalm. Gówno, wyjąkał Massy. To pan powinien wszystko odwołać. To pan kazał mi rozmawiać z tym pismakiem. Massy wstał i wyszedł z gabinetu, trzaskając drzwiami. Reakcja Paryża nastąpiła bardzo szybko. Generał Massy został odwołany z Algierii. Ultrasi odpowiedzieli gwałtownymi wystąpieniami w obronie ulubionego generała. Podczas demonstracji w Algierze 24 stycznia padły strzały. Zginęło 8 manifestantów i 14 żandarmów. Około 60 osób odniosło rany. Rozpoczynała się francusko-francuska wojna o Algierię. Algieria francuska? Koledzy Pierre'a Labradora nazywali go żyrafą. Pseudonim wydawał się co najmniej nieporozumieniem w wypadku człowieka, którego wzrost nie przekraczał 165 cm, a krępa sylwetka i krótka szyja upodobniały go raczej do nosorożca. Jednakże Pierre potrafił zajrzeć z aparatem fotograficznym przez okno mieszkania na najwyższym piętrze. Sięgał do okien na poddaszach, jak żyrafa do czubków wysokich drzew. Nie było lepszego tropiciela w drugim biurze wywiadu w Paryżu. Nigdy nie zawiódł, nawet gdy otrzymywał najtrudniejsze zadanie inwigilacyjne. Małpią zręczność łączył z ogromną pomysłowością, co pozwalało mu rejestrować najtajniejsze rozmowy i dostarczać zdjęcia ze spotkań osób, które podjęły wszelkie możliwe środki ostrożności. Pewnego września 1960 roku szef pokazał mu fotografię. Poznajesz go? Pamiętam tę twarz i sylwetkę sprzed 2 lat. Cały Algier za nim szalał. Labrador pokiwał głową, wpatrując się w podobiznę generała Salana. Nic się nie zmienił. A co teraz robi? W grudniu 1958 roku prezydent odwołał go ze stanowiska dowódcy wojsk w Algierii i ściągnął do Paryża. W czerwcu tego roku Salan zrezygnował z funkcji gubernatora wojskowego Paryża i odszedł z czynnej służby. Zapowiedział, że osiedli się na stałe w Algierze. Wczoraj zarezerwował bilety na statek dla siebie, żony i córki. Wypłynie za 10 dni. Musisz pierwszy dotrzeć do jego willi Dominik w Algierze. Chcę wiedzieć wszystko, co się będzie tam działo. Chcę znać treść każdej rozmowy, jaką Salan odbędzie w swoim domu. Sądzimy bowiem, że zorganizuje tam liczne spotkania. No jeżeli tak, to już teraz willa jest dobrze strzeżona. Pewnie nawet w ogóle nie można się do niej zbliżyć, bo spadochroniarze zaczną strzelać spod palm na dziedzińcu, przypuszczał Pierre, ale nie okazywał niepokoju przed nową misją. Ta przygoda pociągała go bardziej niż zadania, jakie ostatnio otrzymywał w Paryżu. Dlatego właśnie wybrałem ciebie. Wiem, że sobie z tym poradzisz. Masz tutaj wszystkie materiały i bilet na samolot. Bilet jest na dzisiaj. Masz 4 godziny do odlotu. Zdążysz jeszcze pożegnać się z żoną, czy z kim tam chcesz. W Algierze na dworcu lotniczym podejdzie do ciebie tragarz, Algierczyk o imieniu Ferhat. To będzie twój jedyny kontakt. Nie próbuj się z nikim spotykać, z wyjątkiem osób, które wskaże ci Ferhat. Ale również do niego nie miej pełnego zaufania. Pamiętaj, że będziesz działał na terenie generała Salana. To tak, jakbyś zanurzył się w oceanie, aby połaskotać rekina. No, powodzenia. Pułkownik wyciągnął rękę, nie wstając za biurka, i zajął się papierami. Może mi się uda, mruknął Pierre. Nie protestował przeciw nagłemu rozkazowi. Na nic by się to zdało. Odwrócił się na pięcie i poszedł do pokoju obejrzeć dokumenty, które otrzymał. Paszport opiewał na nazwisko Jean-Jacques Peril, lat 48, handlowiec. W teczce był jeszcze bilet pierwszej klasy na samolot i szczelnie zaklejona koperta. Zrozumiał, że kupiono mu drogi bilet, aby mógł podczas lotu spokojnie przestudiować wszystkie dokumenty. W samolocie wydobył kopertę i wysypał na blat stolika przed fotelem kilka kartek. Plan willi Dominique, zdjęcia pani Salon, córki, służącego i trochę informacji o zwyczajach generała. Przejrzał je starannie, potem zapakował w kopertę i wyszedł do toalety, gdzie spalił ją i popiół wrzucił do sedesu. Bardzo niewiele wiedział o warunkach, w jakich przyjdzie mu pracować. Uznał, że wszystko wie łącznik, którego spotka na lotnisku. Zasunął okiennicę, ulokował się wygodnie w rozłożystym fotelu i zasnął. Każdy, kto spojrzałby na tego człowieka, pomyślałby, że to francuski biznesmen udaje się do Algieru nabyć na przykład partię dywanów. Ledwo wszedł do hali dworca, zatłoczonej, dusznej i gwarnej, poczuł, że ktoś wyrywa mu walizkę z ręki. Tragarz w niebieskim mundurku usiłował przejąć jego bagaż, wskazując wózek pod ścianą. Pierre odepchnął go łokciem, pamiętając, że ma poczekać na człowieka o imieniu Ferhat. Natarczywy tragarz, bełkoczący coś po arabsku, nagle uśmiechnął się. — Jestem Ferhat — powiedział po francusku. — Aha, to ty. Zabierz mnie do taksówki. Pierre wyrecytował drugą część hasła. Ferhat, pchając walizkę na wózku, szedł o pół kroku przed Pierrem. Hotel jest w pobliżu interesującego cię obiektu. O 21:05 na skwerze przed hotelem będzie czekał Francuz z brodą, Paul. Znacie dobrze, żadne hasła nie będą potrzebne. Z nim będziesz pracować. Ferhat zaczął nagle nucić piosenkę, tak że człowiek idący nawet tuż obok nie zorientowałby się, że tragarz przekazywał jakąś wiadomość. Hotel był elegancki, ale niewytworny. Dokładnie taki, w jakim powinien zatrzymać się handlowiec z Paryża, który przyjechał w interesach i nie oszczędzając pieniądze, postanowił nie trwonić ich na zbytki. Punktualnie o 21:05 Pierre wyszedł przed hotel. Na małym skwerku nie było nikogo, kto mógłby odpowiadać rysopisowi podanemu przez Ferhata. Pierre zaczął przechadzać się po żwirowej alejce. Rozumiał, że człowiek, z którym miał się spotkać, obserwuje go, upewniając się, czy jest sam i czy nikt go nie śledzi. Rzeczywiście dopiero po kilku minutach zatrzymała się obok niebieska Simka. — Niech pan wsiada! — przez okno wychylił się brodaty mężczyzna. — Jestem Paul! — mówił, gdy jechali już ulicami Algieru. — Będziemy razem pracować, ale najpierw oddaj mi paszport. Jean-Jacques Peril musi za kilka dni wyjechać z Algieru. Rozumiesz sam, że przedłużający się pobyt handlowca mógłby zainteresować władzę. Tu masz nowy paszport. Pojedziemy teraz w stronę willi, żebyś rzucił okiem, a potem pogadamy sobie w jakiejś kafejce. Dom Salana, duży, biały, z wysokimi kolumnami przy wejściu, widoczny był wśród zieleni za wysokim ogrodzeniem skutych prętów. Cały teren był jasno oświetlony i można było dostrzec dwóch ludzi z psem, kroczących wzdłuż parkanu. — I ty chcesz się tam dostać? — Paul wzruszył ramionami. — Jak? Przefruniesz i usiądziesz jak jaskółka na drutach telefonicznych? — Jakoś sobie poradzę. Odwrócony Pierre wpatrywał się przez ramię w willę, która pozostawała w tyle. — Zawsze mówię, że wszędzie się można dostać, nawet do więzienia. Przez kilka dni kręcił się w rejonie domu Salana, starając się wybrać odpowiedni punkt obserwacyjny. Przypadek sprawił, że znalazł doskonałe miejsce. Drogę przeciął mu kondukt pogrzebowy. Od chłopca, który szedł za krzyczącymi przeraźliwie kobietami, dowiedział się, że to jest pogrzeb małżeństwa, właścicieli niewielkiego baru na rogu ulicy zamordowanych przez pijanego rabusia. Z tego baru było doskonale widać interesujący Pierre'a dom. Otwarcie drzwi od podwórza nie przedstawiało trudności i Pierre mógł doskonale ukryty godzinami przypatrywać się Białemu Domowi. Mijały dni, a on nie mógł znaleźć sposobu na dostanie się do wnętrza willi. Nie martwiło go to zbytnio. Wiedział, że w jego pracy pomysł zjawia się nagle, albo trzeba go wypracować przez wiele dni, a nawet tygodni. Tak też było i teraz. Czwartego dnia obserwacji zauważył, że do willi podjechała pomalowana na jaskrawe kolory półciężarówka z plandeką. Zatrzymała się przed drzwiami i wysiadło z niej dwóch mężczyzn w białych kombinezonach. Weszli do wnętrza, ale po chwili zjawili się z powrotem i czekali na coś przed drzwiami. Po kilkunastu minutach jacyś ludzie, zapewne należący do służby, wynieśli z domu dywany, które załadowali na ciężarówkę. Pierre zdążył zauważyć nazwę pralni, wypisaną na plandece okrywającej skrzynię samochodu. Salon miał przybyć za trzy dni. Pierre uznał więc, że dywany oddano do prania ekspresowego i następnego dnia powinny zostać dostarczone z powrotem. Pralnia, z której korzystali domownicy Salana, okazała się jedną z największych w Algierze, co bardzo ułatwiło zadanie. Zniknięcie któregoś z firmowych samochodów nie zdziwiło właścicieli, gdyż takie wypadki zdarzały się czasami. Następnej nocy Pierre i Ferhat włamali się do magazynu pralni. Nie bez trudu odszukali ułożone na półce cztery dywany z domu Salana. Zabrali je, a w książce wpisali, że zostały zwrócone właścicielowi. Nikt już nie powinien więc interesować się dywanami, które wróciły na swe miejsce i wobec których nikt nie zgłaszał pretensji. Pozostawała najtrudniejsza część zadania – dostarczenie dywanów i dostanie się do pokoju generała. Trzeba było poczekać na najlepszy moment. Skradziona ciężarówka z dywanami, przykryta szmatami i kawałkami tektury, oczekiwała od świtu na tyłach baru. Obserwujący willę Salana, Pierre, dostrzegł wczesnym rankiem, że z drzwi wejściowych wychodzą kobieta i mężczyzna. Nieśli duże kosze, z czego należało wnioskować, że udają się na targ po świeże owoce. Mogli przebywać poza domem przez 2-3 godziny. Na miejscu pozostali prawdopodobnie 4 ludzie z ochrony, którzy mieli pilnować ogrodu oraz bramy i nie wolno im było opuścić stanowisk. Wewnątrz był więc tylko służący. Podjechali z Ferhatem pod dom i czekali, aż masywne dębowe drzwi wejściowe uchyliły się i stanął w nich służący. — Mieliście przyjechać później — powiedział dopiero. — No tak, ale zmieniliśmy trasę. Sądziliśmy więc, że lepiej zjawić się wcześniej. Przecież to ekspresowa usługa — odparł Ferhat i otworzywszy klapę ciężarówki, zaczął przy pomocy Pierre'a wyciągać długi rulon dywanu. — Zaczekajcie! — służący był wyraźnie zdezorientowany. Wiedział, że nie może pozwolić, aby obcy weszli do środka, lecz nie chciał odsyłać pracowników pralni, którzy za wcześnie przyjechali. Walczył przez chwilę z sobą, aż wreszcie machnął ręką. — Wnieście, ale tylko do korytarza! — powiedział, otwierając szeroko drzwi. Ułożyli starannie dwa rulony, a gdy wnosili trzeci, Ferhat zawadził o stojący na niewielkim stoliku duży wazon, który z hukiem spadł na podłogę. Służący zmartwiał. Patrzył bezradnie na skorupy, będące dowodem, że złamał zakaz i wpuścił obcych ludzi. Mógł wprawdzie wziąć na siebie rozbicie amfory, ale obawiał się, że wówczas będzie musiał pokryć stratę z własnej kieszeni. — Bardzo przepraszam — powiedział Pierre. — Kolega jest czasami niezgrabny. Firma oczywiście zapłaci za szkody. Musimy tylko spisać protokół. — Nie, nie, nie! Służącemu wyraźnie nie spodobał się taki sposób załatwienia sprawy. Odwrócił się i skierował w drugi koniec korytarza. Najwidoczniej postanowił zatrzeć ślady i wyprzeć się wszelkich wiadomości na temat wazonu. Pierre popchnął Ferhata. — Idź za nim i zagadaj go przez chwilę. Powiedz, że mu sam zapłacisz, by się nie wydało, że stłukłeś wazon, bo wyrzucą cię z pracy. A ty masz 2 żony i 4 dzieci. — O, przepraszam, 9! Ferhat uśmiechnął się i spokojnie udał się w ślad za służącym. Pierre wiedział, że ma około 2 minut na działanie. To było dużo. Ruszył w stronę najbliższych drzwi. Z planu, który znał na pamięć, wynikało, że tam właśnie powinien znajdować się salon. Tak rzeczywiście było. Rozejrzał się szybko po dużym pomieszczeniu. W rogu dostrzegł na stoliku telefon. Podbiegł w jego stronę. Rozkręcenie aparatu, w którym umocował urządzenie nadawcze i wymiana mikrofonu, zajęło mu niespełna 40 sekund. Wiedział, że z salonu powinno być wejście do gabinetu pana domu. Znajdował się za dużymi oszklonymi drzwiami. Na ścianie wisiało trochę białej broni wetkniętej za dużą, okrągłą tarczę. Wydobył z torby aparat podsłuchowy. Włączył go i wsunął za tarczę. Sprawdził, czy nie zostawił śladów i kilkoma skokami dopadł drzwi. Wyprzedził o parę sekund służącego, za którym dreptał Ferhat, pokazujący mu zdjęcia dzieci. — A idźcie do diabła! Służący miał już wyraźnie dość całej afery. Następnego wieczoru Pierre siedział ze słuchawkami na uszach w nieczynnym barze, który został zakupiony, by nikt nie zakłócał pracy żyrafy i jego pomocnika. Aparaty, które umieścił w domu Salana, działały bezbłędnie. Szybko zorientował się, że podsłuch w aparacie telefonicznym w salonie na niewiele się przyda. Odbywały się tam nudne, rodzinne kolacje i spotkania towarzyskie organizowane przez panią domu. Pierre dobrze jednak wyczuł, że najwięcej korzyści może zyskać z podsłuchu w gabinecie. Tarcza, za którą ukrył mikrofon, zniekształcała wprawdzie nieco głosy, ale pozostawały czytelne. Salon był bardzo ostrożny w wypowiedziach. Natura konspiratora kazała mu zapewne podejrzewać możliwość podsłuchu nawet w tym dobrze strzeżonym domu. Jednakże pewnego wieczoru dał się ponieść dyskusji o przyszłości Algierii. Prawdopodobnie gościł wówczas Roberta Martela i Jean-Jacques Sussiniego, ludzi, którzy gotowi byli oddać życie za pozostanie Algierii przy Francji. De Gaulle zdradził Francję. Taśma magnetofonowa zanotowała wypowiedź Salana. Nikt z nas nie ma prawa przyglądać się temu bezczynnie. A co możemy zrobić? Zapytał jeden z gości. 2 lata temu nie mieliśmy żadnych wątpliwości, gdy trzeba było walczyć o władzę dla De Gaulle'a. Nie możemy mieć żadnych wątpliwości i teraz, gdy człowiek, któremu zaufaliśmy, zdradził Francję i nas. Nikt z nas już nie wierzy, że De Gaulle będzie chciał bronić naszej sprawy. Czy sądzi pan, generale, że możemy zorganizować kolejny pucz? Tak sądzę, twardo odparł Salon. Wielu dawnych towarzyszy, tak jak i ja, zostało zwolnionych z kluczowych stanowisk, ale pozostało jeszcze wielu wiernych sprawie. Paryż zareagował natychmiast na raporty Pierre'a ze spotkań w willi Dominique. 20 października generał Salon został wezwany do Ministerstwa Obrony.